Jeżeli 18 980 dni podzielimy przez 365, otrzymamy 52 lata, cykl kalendarza Majów. Colkin miał 260 dni. Jeżeli 18 980 podzielimy przez 260, otrzymamy liczbę 73. Cykl kalendarza Majów składał się więc z 52 lat ziemskich po 365 dni albo z 73 lat boskich po 260 dni. Maistyka stworzyła na określenie tego okresu specjalne pojęcie – obrót kalendarzowy. Była to cezura nadająca określony rytm życiu Majów. Dzień, w którym przybyli bogowie. W rzeczywistości jednak kalendarz Majów jest znacznie bardziej skomplikowany, niż świadczyłaby ta uproszczona próba jego wyjaśnienia. Majom znany był okres obiegu Ziemi dookoła Słońca, który wyliczyli z niewyobrażalną dokładnością na 365,242,129 milionowych dni. Majowie wiedzieli, że rok trwa nieco dłużej niż 365 dni i że ich kalendarz nie jest dość dokładny. Co kilka lat trzeba go przestawiać. W kalendarzu gregoriańskim różnice korygujemy w następujący sposób. Co 4 lata po 365 dni mamy rok przestępny, w którym pojawia się 29 lutego. Jeśli ktoś przyszedłby na świat w ów feralny dzień, obchodzi urodziny tylko co 4 lata. Korekta kalendarza Majów nie była taka prosta. Zgodnie z zawiłymi obliczeniami dodawano co 52 lata 13 dni, aby potem co każde 3172 lata odjąć 25 dni. To zrozumiałe, kalendarz Majów był najdokładniejszym kalendarzem świata. Rok różnił się tam minimalnie od okresu obiegu Ziemi dookoła Słońca wyliczonego metodami astronomicznymi. Porównajmy. Kalendarz juliański do 1582 roku po Chrystusie 365,250 milionowych dni. Kalendarz gregoriański od 1582 roku po Chrystusie 365,242,500 milionowych dni. Kalendarz Majów 365,242,129 milionowych dni. Ścisłe wyliczenie astronomiczne 365,242,198 milionowych dni. Ale każdy kalendarz tylko wówczas ma sens, kiedy ma datę początkową. Datą zerową naszego kalendarza, kalendarza Zachodu, jest rok narodzin Chrystusa. Muzułmanie rozpoczynają swój kalendarz od przyjazdu Mahometa z Mekki do Medyny w 622 roku po Chrystusie. Starożytni Persowie liczyli lata od początku świata. Jaka data stanowi początek fenomenalnego kalendarza Majów? Ten wielki znak zapytania odbierał sen całym pokoleniom badaczy. Wszyscy byli zgodni tylko co do jednego, że rachuba czasu rozpoczynała się złowróżbną datą 4 Ahau, 8 Kumbu. Ten dzień bowiem, który jak wiemy powtarza się co 54 lata, stoi na początku wszystkich obliczeń kalendarzowych. Jak jednak należy datować dzień 4 Ahau, 8 Kumbu według naszej rachuby czasu? Do roku 1972 było co najmniej 16 różnych hipotez określających datę zerową. Liczono nawet z pomocą komputerów, starając się ustalić, jakie daty kalendarza Majów odpowiadają datom naszej rachuby czasu. Badacze jednak nadal proponują coraz to inne daty zerowe. Profesor Robert Henseling lokuje punkt zerowy na początku czerwca 8498 roku przed Chrystusem. Jego kolega Arnost Dietrich dzięki zastosowaniu równań algebraicznych doszedł do kilku możliwych wyników. Wszystkie oscylują około 3000 roku przed Chrystusem. Światowej sławy maista profesor Herbert J. Spinden prowadził ze swoim nie mniej słynnym kolegą Johnem Thompsonem zaciekły spór. Spinden twierdził, że datę zerową należy ustalić na 14 października 3373 roku przed Chrystusem. Tymczasem Thompson uważał, że miało to miejsce 260 lat później, czyli 11 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem. Kiedy maistyka uznała za właściwą datę ustaloną przez Thompsona, amerykanista Walmer ogłosił sprzeciw, oświadczając, że data zerowa to dokładnie 16 września 3606 roku przed Chrystusem. Wprawdzie hipotezy dotyczące umiejscowienia w czasie daty zerowej obejmują okres 5000 lat, od 8000 do 3000, to jednak wszyscy uczestnicy sporu są zgodni co do jednego. Wtedy nie było jeszcze Majów. Dlaczego więc Majowie, spadkobiercy jakiejś nieznanej przeszłości, właśnie tam umiejscowili początek swojego kalendarza? Dla ich najdawniejszych przodków o tej godzinie zero musiało się zdarzyć coś niezwykle ważnego. Dotychczas nie pojawił się jeszcze na świecie kalendarz, na którego początek jego stwórcy wyznaczyliby dzień fikcyjny. Właśnie to jednak przypisują Majom wszystko wiedzący uczeni. Między hipotetycznymi datami, jakie wymienia archeologia maistyczna, a początkiem tego kalendarza rozciąga się ogromna przepaść, chyba nie do przebycia. Dlaczego kalendarz Majów wyprzedza o całe tysiąclecia ich epokę? Kto ustalił datę początkową? Na co wskazuje owa data? Czy był to dzień, w którym przybyli bogowie? Gra milionami i miliardami. Przypomnijmy sobie potrójne tryby, na które składa się koło z 20 cyframi oraz koło Zölkin i koło Haab, tworzące tak zwany obrót kalendarzowy obejmujący 18 980 dni albo 52 ziemskie lata. Dla nabrania rozpędu dodajmy koło czwarte, którego pierwszy ząb zazębia się z datą zerową 4 Ahau 8 Kumbu. Koło to fachowcy nazywają długie wyliczenie. Jest to nazwa najwłaściwsza, bo z obrotów tych czterech kół zębatych wynikają cykle mające miliony i miliardy lat. Oto zestawienie cykli Majów. 1 kin równa się 1 dzień. 1 unial równa się 20 dni. 1 tun równa się 360 dni. 1 katun równa się 7200 dni, 20 tunów. 1 baktun 144 tysiące dni, 20 katunów. 1 piktun równa się 2 miliony 880 tysięcy dni, 20 baktunów. 1 kalaptun równa się 57 milionów 600 tysięcy dni, 20 piktunów. Groteskowe jednostki czasu. Zapewne, ale Majowie operowali jeszcze większymi. Kinchultun liczył sobie 3 miliony 200 tysięcy tunów, Alautun 64 miliony tunów, a było to, proszę sobie tylko wyobrazić, 2 miliardy 304 milionów dni, albo 64 miliony 109 tysięcy 589 lat. Liczby niewyobrażalne, ale Majowie stosowali je naprawdę. Kilka inskrypcji sięga na 400 milionów lat w przeszłość. Ale jak z tych gigantycznych cykli wyłowić określony dzień? Umożliwiały to koła czasu, ponieważ w ciągu 374 tysięcy 440 lat na każdy dzień było inne określenie. W sumie 136 milionów 656 tysięcy określeń. Mój słynny rodak Rafael Girard, wyróżniony wysokimi odznaczeniami badacz historii Majów, który całe życie poświęcił majistyce i mieszkał wśród Indian, pisze: w dziedzinie matematyki, chronologii i astronomii Majowie przewyższali nie tylko wszystkie ludy kontynentu amerykańskiego, lecz również wszystkie cywilizacje Starego Świata. To, co udowadniają badania, pokrywa się z wypowiedziami białego niedźwiedzia, mądrego sędziego plemienia Hopi z Arizony. Czas miał dla Majów wartość wieczności. W głębi mrocznej studni przeszłości Majowie mogli określać punkty czasowe zdarzeń równie dokładnie, jak dokładnie obracały się w przyszłość koła czasu. Takim wydarzeniem leżącym w dalekiej przyszłości był dla Majów powrót boga Kukulkana, dla Azteków powrót boga Quetzalcoatla. Od początku owej zamierzchłej przeszłości, w której nie było jeszcze Majów, po ustaloną naukowo epokę, w której istnieli, upłynęły według tego kalendarza ponad miliony lat. Nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego Majowie posługiwali się w swoich obliczeniach, rozmyślaniach i planach tak długimi okresami. Na potrzeby życia codziennego, na przykład na potrzeby uprawy roli, ich niekończący się kalendarz wcale się nie nadawał. Upływ czasu bez początku i końca mógł mieć znaczenie tylko wtedy, jeżeli cykle utrwalałyby daty zdarzeń powtarzających się co tysiące czy setki tysięcy lat i dlatego należało je zachowywać w pamięci przy pomocy kalendarzy. Moim zdaniem, owe tak często podziwiane i tak często traktowane ze zdumieniem cykle kalendarzowe miałyby sens tylko z takiego punktu widzenia. Intermezzo. Wśród mojej poczty znalazł się list opatrzony datą 15 marca 1981 roku. Najeżony cyframi, pasował jak ulał do sytuacji, w jakiej się znalazłem. Studiowałem właśnie liczby Majów. Nadawcą był dr S. Kissling z Aquisgranu. Chyba coś ciekawego, zaznaczył na marginesie mój sekretarz. Nieznany mi pan doktor Kissling pisał, że spędził kilka lat pośród Indian w Peru i zajmował się dokładnie z punktu widzenia nauki tak zwanym kalendarzem Majów. Potem następowały dane z kalendarza Colkin i Hub, o których pisałem przed chwilą. Aż do tego chłodnego marcowego dnia 1981 roku nie dysponowałem gruntowną wiedzą na temat kalendarza Majów. Ostatnie zdanie listu rozbudziło jednak moją ciekawość. Badań, które nie próbują określić, jaki naprawdę sens matematyczny leży u podstaw kombinacji dwóch kalendarzy, nie można, wyrażając się delikatnie, określić mianem naukowych. Doktor Kissling nie podejrzewał, jaką burzę rozpętał w moim umyśle. W ciągu 20 lat udoskonaliłem swoje zmysły i okazało się, że mam szczególnego nosa do rozsądnych wyjaśnień, nawet jeśli naukowcy uniwersyteccy będą je uważali jeszcze za nienaukowe. Sięgnąłem więc do starej literatury maistycznej piętrzącej się w moim pokoju, aby sprawdzić dane zawarte w liście. Wszystko wyglądało dość rozsądnie. Do Akwizgranu wysłałem list z 2 pytaniami. Kim pan jest? Dlaczego nie opublikuje pan sam tego wystrzałowego materiału? Odpowiedź wkrótce nadeszła. Serdecznie dziękuję panu za list z 24 marca 1981 roku. Jestem naukowcem trzeźwo myślącym. Nie zależy mi więc na pisaniu prac popularno-naukowych, bo od moich czytelników wymagam obszernej wiedzy. Poza tym jestem zmęczony i nie chcę już po raz któryś rozprawiać się z arogancją i ignorancją szkolarstwa. Właśnie dlatego wysyłam panu w załączeniu kilka fotokopii opisu jednej z moich koncepcji, zawierającej wyniki badań dawnych kultur. Może pan tym dysponować wedle własnego uznania. Pański sposób pisania jest znacznie bardziej zrozumiały od mojego. Poszczególne punkty koncepcji są oparte na podstawach naukowych i w każdej chwili można je sprawdzić. Załączone materiały są bezpłatne. Dowiedziałem się, że dr Kissling studiował kiedyś chemię i metalurgię. Już w trakcie studiów w Dreźnie natknął się na kodeks drezdeński. Uznałem, że świat Majów jest znacznie bardziej interesujący niż moje studia. Przed II wojną światową wyjechał do Gwatemali, gdzie amerykański archeolog J. Budge wprowadził go na miejscu w kulturę Majów. Mimo podjęcia pracy w zawodzie cały czas ciągnęło go do Ameryki Środkowej. Miałem więc teraz przed sobą plon jego pasjonujących badań. Postawiłem sobie za cel przedstawić to, co skomplikowane, w sposób możliwie najprostszy. A jest to naprawdę trudne. Genialny pomysł doktora Kisslinga. Colkin i Hub składają się na obrót kalendarzowy liczący 18 980 dni albo 52 lata. Koło Colkin obejmuje 260 dni, jest mniejsze od koła Hub, mającego 365 sektorów na 365 dni. W ciągu 52 lat koło Hub obraca się tylko 52 razy, gdy tymczasem koło Colkin musi wykonać 73 obroty, żeby nie wypaść z gry. Ale w ciągu 52 lat każdemu z kół udaje się jakoś wypełnić plan. 52 razy 365 równa się 18 980 dni. 73 razy 260 równa się 18 980 dni. Colkin był kalendarzem świętym, boskim, bez jakiejkolwiek wartości praktycznej. 73 lata boskie odpowiadały 52 latom ziemskim. W okresie tych 52 lat, zgodnie z odczytanymi hieroglifami, na firmamencie 10 razy ukazywali się określeni bogowie o nader skomplikowanych imionach. Co 52 lata obawiano się powrotu tych strasznych istot. Jeżeli w trakcie owych 52 lat, 18 980 dni, bogów było widać na firmamencie 10 razy, to logiczne jest, że w ciągu 5,2 roku, czyli 1898 dni, tylko raz. Doktor Kissling zadał sobie pytanie, co pojawiało się więc co 5,2 roku albo co 1898 dni na niebie? Kometa? Statek kosmiczny? Boska planeta Wenus? Zaciekawiony badacz skrupulatnie sprawdził wszystkie dane orbit planet Układu Słonecznego i poczynił zadziwiające spostrzeżenie. Okres obiegu planet wokół Słońca. Merkury w dniach ziemskich 88, w latach ziemskich 0,24. Wenus W dniach ziemskich 225, w latach ziemskich 0,62. Ziemia 365, jeden rok. Mars 687, 1,88. Planeta X 1898, 5,20. Jowisz 4329 dni ziemskich i 11,86 w ziemskich latach. Jeżeli spojrzymy na schemat Układu Słonecznego, od razu rzuci nam się w oczy wielka luka między Marsem a Jowiszem. Porusza się tam dookoła Słońca, zgodnie z prawami Keplera, olbrzymia, widoczna tylko przez teleskop, gromada niewielkich ciał niebieskich zwanych planetoidami. Jeżeli założymy, że planetoidy te są szczątkami jakiejś planety, to będzie można obliczyć, że planeta owa w czasie, kiedy stanowiła całość, wykonywała jeden obrót wokół Słońca w ciągu 1898 dni, czyli dokładnie 5,2 roku ziemskiego. Z tego punktu widzenia kombinacja kalendarza Colkin i Haab byłaby nieprzypadkowa. Określałaby dokładny okres obiegu planety X wokół Słońca. Określałaby zarazem nie tylko to. 1898 dni razy 10 równa się 18 980 dni, czyli 52 lata ziemskie, a co 52 lata planeta X znajdowała się najbliżej naszej planety. Tego właśnie dnia dzieci Ziemi obawiały się przybycia bogów i dlatego przed upływem cyklu kalendarzowego narastało wśród Majów takie napięcie. Z tego powodu co każde 52 lata ze strachem i ze szczególną uwagą obserwowano niebo. Oczekiwano pojawienia się boga Kukulkana albo Quetzalcoatla. Zbieganie się dat boskiego kalendarza Colkin i ziemskiego Haab w 18 980 dniach zwiastowało niebezpieczeństwo. Istoty pozaziemskie i ziemianie przygotowywali się do spotkania na najwyższym szczeblu. Nie daruje mi się na pewno, że napisałem razy 10. Majowie nie mogli znać tego pojęcia, bo stosowali system dwudziestkowy. Majowie jednak nie pisali liczby 18 980 tak jak my, tylko pracowicie budowali swój słupek inną drogą, dochodząc do tego samego rezultatu. Również ta liczba mówiła o dziesięciokrotnym pojawieniu się bogów na niebie. Serdeczne dzięki, panie doktorze Kisling. Poważne igraszki Majów z liczbami. Od dziesięcioleci wśród archeologów, jak widmo, krąży pytanie, co też mogła oznaczać magiczna liczba 260 z kalendarza Colkin. W jaki sposób dzicy Indianie wpadli na pomysł stworzenia boskiego kalendarza, który miał 260 dni. Prawdopodobnie liczba ta miała symbolizować związki nieba z człowiekiem, twierdzi profesor Wilhelmi w swojej pracy Świat i środowisko Majów. Liczba ta jednak mówi nie tylko o tym. Na 260 dni kalendarza Colkin składało się 20 miesięcy po 13 dni. 20 jest dla Majów liczbą podstawową. Na 20 w języku Majów mówiono uinik. Słowo to oznacza też człowiek. Boscy mistrzowie, którym Indianie zawdzięczają ogromną wiedzę matematyczną, nauczali stosując genialne uproszczenie. System dwudziestkowy, uinik, był podstawą obliczeń stosowanych przez człowieka, uinik, który z kolei mógł się go nauczyć na 10 palcach rąk i 10 nóg. Mars i Wenus idealnie pasują do kalendarza świętego liczącego 260 dni. Synodyczny obieg Marsa trwa 780 dni albo 3 cykle kalendarzowe po 260 dni. Na jeden synodyczny obieg Wenus potrzebuje 584 dni. Majowie zadawali sobie pytanie, ile razy Wenus musi okrążyć Słońce, żeby pojawić się znów jako gwiazda zaranna. Najmniejszą jednostką jest 4. Najbardziej znany maista, Sir John Eric Thompson, podaje następujące wyliczenie. 584 podzielone przez 4 równa się 146. Z kolei 146 razy 260 równa się 37 960. Bogowie Wenus i 260-dniowych cykli docierali więc na to samo miejsce odpoczynku po 37 960 dniach, co równa się 65 obiegom Wenus i 146 okresom po 260 dni. Liczba 37 960 była dla Majów liczbą świętą w kołach czasu. Po 37 960 dniach podróży bogowie dotarli do wielkiego miejsca odpoczynku. Jeśli 37 960 podzielimy przez 1898, liczba dni obiegu planety X wokół Słońca, otrzymamy liczbę podstawową – 20. Dlaczego Majowie komplikowali sobie życie, operując równocześnie dwoma kalendarzami? Wystarczyłby im przecież ziemski kalendarz Haab, mający 365 dni. Jeżeli wiedzieli ze starych przekazów bądź dzięki trwającym przez wieki obserwacjom nieba, że co każde 52 lata bogowie zbliżają się najbardziej do Ziemi, to przecież nie wymagało to doprawdy stosowania specjalnego świętego kalendarza Colkin o 260 dniach. A może jednak. Podejmując próbę wyjaśnienia tego problemu, zaproponuję teorię, która nam uprzytomni, co mogą kryć w sobie liczby. Przypuśćmy, że załoga ziemskiego statku kosmicznego ląduje na odległej planecie, której okres obiegu dookoła Słońca jest zupełnie inny niż naszej błękitnej planety. Rok na tej planecie trwa krócej niż na Ziemi. Poza tym hipotetyczna planeta X obraca się wolniej wokół własnej osi. Długość dnia nie będzie więc taka sama jak długość dnia ziemskiego.